radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Duch Święty w świadomości pierwotnego Kościoła, poprowadzi ksiądz profesor Antoni Żurek. Czy wiara w Ducha Świętego istniała w Kościele od samego początku?
Wiara w Ducha Świętego była czymś bardzo charakterystycznym dla chrześcijan od samego początku. Było to nie tylko przekonanie o Jego istnieniu, ale żywe doświadczenie Jego obecności i działania, choć nie zawsze i nie od razu umiano tę wiarę właściwie wyrazić, a doświadczenie opisać. Przecież samo ujawnienie się Kościoła, czyli istnienie uczniów Chrystusa, było uważane od samego początku za działanie Ducha Świętego. Pierwsi uczniowie byli przekonani, że stanie się uczniem Chrystusa, czyli chrześcijaninem, jest możliwe tylko dzięki działaniu Ducha Świętego. Jemu zawdzięczamy, że w chwili chrztu człowiek staje się rzeczywiście kimś innym. Nie wystarczyło wyznać wiarę w Boga, Jezusa Chrystusa. Należało przyjąć chrzest i to ten, w którym działał Duch Święty. Znana jest historia apostołów Piotra i Pawła. Do apostołów w Jerozolimie doszła wiadomość o mieszkańcach Samarii, którzy przyjęli Słowo Boże, czyli uwierzyli w Ewangelię. Kościół z Jerozolimy wysłał apostołów Piotra i Jana, którzy przybywszy do Samarii przekonali się, że ci tam mieszkający zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, ale nie stąpił na nich Duch Święty. Apostołowie modlili się więc, aby tego ducha mogli ci mieszkańcy otrzymać, a następnie wkładali na nich ręce i w ten sposób Samarytanie otrzymali Ducha Świętego i stali się rzeczywiście prawdziwymi chrześcijanami. Ważne dla nas jest, by zauważyć, że dopiero od udzielenia albo od otrzymania Ducha Świętego poganin albo Żyd stawał się chrześcijaninem. Było to zresztą bardzo mocno zaznaczone w formule udzielania chrztu. Od samego początku udzielano go w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To potwierdzają najstarsze, obok ksiąg Nowego Testamentu, teksty chrześcijańskie. Dobitnie to przypomina chociażby tekst Didache, zredagowany na początku II wieku, a swoimi początkami starszy być może około 50 lat.
Czy tylko chrzest był uznawany za przejaw działania Ducha Świętego?
Chrzest był oczywistym znakiem działania Ducha Świętego, bo to przecież w Ewangelii jest powiedziane o chrzcie Duchem Świętym. Nie było zatem wątpliwości, że te dwie rzeczywistości, chrzest i Ducha Świętego, należy łączyć ze sobą. Inne powoli odkrywano. Można przywołać tutaj przykłady. Biskup Rzymu z przełomu I i II wieku, święty Klemens, miał do rozwiązania poważny konflikt, jaki wybuchł w gminie chrześcijańskiej w Koryncie. Nastąpiły tam głębokie podziały między wierzącymi. Biskup Klemens do gminy w Koryncie napisał list nawołujący do zgody i w tym liście pisze o mocy, greckie dynamis, Ducha Świętego, działającego w Kościele. Według niego dzięki tej właśnie mocy Kościół się rozwija. Wspomina też biskup Rzymu, że Pismo Święte jest prawdomówne, bo jest natchnione przez Ducha Świętego. To wprawdzie odnosi się do przeszłości, ale jednocześnie biskup jest pewny, że również on działa z natchnienia Ducha Świętego. Jest więc w tym głębokie przekonanie o działaniu Ducha Świętego w całej historii zbawienia, a w szczególności w Kościele, w uświęcaniu jego członków. Inny biskup z tego samego okresu, Ignacy Antiocheński, użył bardzo ciekawego i obrazowego wyrażenia, by wyrazić rolę Ducha Świętego w uświęcaniu każdego chrześcijanina. W swoim liście do chrześcijan w Efezie, chwaląc ich wiarę, tak ich określił: jesteście kamieniami świątyni Ojca, przygotowani na budowę, jaką sam wznosi. Dźwiga was do góry machina Jezusa Chrystusa, którą jest krzyż, a Duch Święty służy wam za linę. w innych tłumaczeniach zdanie to brzmi: Duch Święty jest liną was pociągającą. Pomijając te różnice, ważne jest, by zauważyć, że Duch Święty nazywany jest liną, dzięki której ludzie porównani do kamieni są podnoszeni przez machinę, jaką jest krzyż, by stawać się elementami świątyni budowanej przez Ojca. Jest to metafora bardzo obrazowa, służąca do wyrażenia prawdy o roli Ducha Świętego w integrowaniu każdego wierzącego z Kościołem. Człowiek dzięki Duchowi Świętemu wspina się jak po linie, albo wręcz jest przez tę linę unoszony do jedności z Bogiem Ojcem. Święty Ignacy nie rozwija tej myśli i nie wyjaśnia, w jaki sposób Duch Święty spełnia tę rolę, ale metafora jest bardzo sugestywna.
Kiedy w Kościele zaczęła się głębsza refleksja nad Duchem Świętym?
Początki systematycznej refleksji dotyczącej Ducha Świętego miały miejsce w II wieku po Chrystusie za sprawą apologetów chrześcijańskich. Byli to autorzy, którym zależało na przedstawieniu zasad wiary chrześcijańskiej w sposób zrozumiały dla środowiska pogańskiego. Zaczęło się od obrony prawd wiary wyśmiewanych przez pogan. Dla środowiska pogańskiego całkiem niezrozumiała była idea jednego Boga, a jednocześnie istnienie Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. W dodatku terminy biblijne były mało precyzyjne i dla środowiska pogańskiego, ukształtowanego na filozofii greckiej, zupełnie niezrozumiałe. Apologeci chrześcijańscy starali się więc znaleźć właściwe terminy do wyrażenia prawd wiary oraz logicznie je przedstawić. W przypadku prawdy o Duchu Świętym było to o tyle trudniejsze, że termin pneuma był rozumiany w środowisku pogańskim, ale miał wiele znaczeń. Należało zatem znaleźć właściwy termin, albo przynajmniej jakieś dookreślenie słowa pneuma, jednoznacznie wskazujące na Ducha Świętego. Inna trudność wynikała z tego, że jeszcze nie umiano jasno oddzielić tego, co należy do Syna Bożego, od tego, co należy łączyć z Duchem Świętym. Pierwszym znanym apologetą chrześcijańskim, usiłującym przybliżyć środowisku pogańskiemu prawdę o Duchu Świętym, był święty Justyn. Na podstawie tekstów Pisma Świętego przypominał fakty świadczące o działaniu Ducha Świętego, bo takiej terminologii używał. Najbardziej oczywistym przejawem miała być działalność proroków oświeconych przez niego. Każdy z nich był obdarzony innym darem ducha. Jeden miał mądrość, inny rozum i radę, lub moc i pobożność, albo bojaźń, lub też jeszcze jakiś inny dar. Justyn nie próbował natomiast wyjaśnić natury tego ducha. Ograniczał się niemal wyłącznie do świadectw Starego Testamentu. Więc i trudności miał z rozdzieleniem tego, co jest dziełem Syna, a co dziełem trzeciej osoby Trójcy Świętej i dlatego prawdopodobnie mniej pisze o duchu w Kościele. Oczywiście Justyn powtarzał, że przyjmujemy chrzest w imię Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Ducha Świętego, ale gdy mówi, w co wierzymy, to wymienia: wierzymy w Stwórcę Wszechświata, w Jezusa Chrystusa, którego uznajemy za Syna Bożego, prawdziwego, i na drugim miejscu umieszczamy, a na trzecim zaś Ducha Proroczego. Duch zostaje wymieniony wraz z Ojcem i Synem bez określenia, kim on jest.
Czy to był jedyny sposób pisania o Duchu Świętym?
Inny apologeta, Tertulian, jako pierwszy zaczął mówić i pisać o substancji i osobach w Trójcy Świętej. Od jego czasów zaczęto mówić, że Trójca jest jedną substancją w trzech osobach. Wprowadził więc pewne pojęcia filozoficzne do wyrażenia prawd wiary mających swoje źródło w Piśmie Świętym. Trudniej mu było nazwać te poszczególne osoby, jak też określić naturę tej substancji, a więc czym ona jest. To będą robić następni teologowie. Jednak rozróżnienie, jakie zrobił Tertulian na substancje i osoby, stało się bardzo użyteczne. W dyskusjach teologicznych, które już się wówczas toczyły, Tertulian usiłował znaleźć sposób na wyjaśnienie tajemnicy Trójcy Świętej i w tym kontekście pojawia się osoba Ducha Świętego, chociaż odrębnie o nim nie pisał. Znane są obrazowe wyjaśnienia Tertuliana odnoszące się do prawdy o jedności, a jednocześnie różnicach w Trójcy Świętej. Przywołał przykład Słońca, które wysyła promienie i roztacza ciepło. Jedno bez drugiego istnieć nie może, a przecież czym innym jest promień, a czym innym Słońce czy ciepło. Podobnie można mówić o źródle, strumieniu i rzece. Wspólny jest początek tych trzech rzeczywistości, ta sama rzecz, czyli woda ją stanowi, a mimo to jedno od drugiego odróżniamy. Oczywiście te przykłady są mocno niedoskonałe, ale nieco prawdę naświetlają. To była próba spekulatywnego wyjaśnienia jedności i odrębności w Trójcy Świętej. Jak już zostało wspomniane, używając terminów filozoficznych, Tertulian przyjmował jedność substancji i różnorodność osób. O ile jednak dużo mógł powiedzieć o Bogu Ojcu i o Synu Bożym, to o Duchu Świętym niemal nic. Jeżeli nawet Tertulian prowadził jakieś spekulacje na ten temat, to były one zazwyczaj dość zawiłe i dziś są tylko przedmiotem sporu między teologami czytającymi jego dzieła. Natomiast nieco więcej miał do powiedzenia na temat działań Ducha Świętego. Przypominał zatem jego rolę w dziejach zbawienia i we wcieleniu, choć ogranicza się najczęściej do przypomnienia świadectw biblijnych. Ten sam Duch Święty działa również w Kościele, kontynuując w pewien sposób dzieło zbawcze Chrystusa. Tertulian ukuł nawet taką ciekawą sentencję, że Chrystus wstąpił do nieba i zasiada po prawicy Ojca, jak mówi wyznanie wiary, a w swoim zastępstwie, tutaj jest cytat, zesłał moc Ducha Świętego jako przewodnika wierzącego. Od tej chwili, czyli od Pięćdziesiątnicy, moc Ducha Świętego jest obecna w Kościele i uwidacznia się w życiu chrześcijan. W formie uzupełnienia warto dodać słowo na temat samych tych autorów, Justyna, Tertuliana. Obaj byli osobami świeckimi. Jeden filozofem, a drugi prawnikiem z wykształcenia. Skoro zatem katolicy świeccy podejmowali kwestię Ducha Świętego, to widocznie była to sprawa ważna dla wszystkich wierzących. W następnych dziesięcioleciach kwestia ta stała się bardziej sprawą teologów zaangażowanych w duszpasterstwo. Podejmowali oni temat w sposób systematyczny.
Kiedy zaczęła się systematyczna refleksja dotycząca natury Ducha Świętego?
Za pierwszego teologa, który bliżej się zajął wyjaśnieniem natury Ducha Świętego, a zwłaszcza jego indywidualnością w Trójcy Świętej, czyli tym, co go tam wyróżnia, był biskup święty Ireneusz, działający w Lyonie pod koniec II wieku. Przyszło mu działać w dość szczególnej sytuacji, która wpłynęła na jego naukę o Duchu Świętym. Aktywne wówczas były sekty gnostyckie, spekulujące na temat Ducha Świętego. Pojawiały się tam wręcz fantazje na ten temat. To docierało do chrześcijan i groziło powstaniem zamieszania w ich myśleniu. Należało sprawę uporządkować i to właśnie starał się robić biskup Ireneusz. Chciał wyjaśnić nie tylko pewne elementy prawdy o Duchu Świętym, ale chodziło mu o ukazanie wizji tej chrześcijańskiej prawdy. Jego dociekania bazują przede wszystkim na Biblii, więc pełne są obrazów i metafor. Biskup Ireneusz do wyjaśnienia prawdy o Duchu Świętym i jego związku z pozostałymi osobami Trójcy Świętej wykorzystał biblijną metaforę o ramionach czy też rękach Boga. Autorzy biblijni mówią, że właśnie ramię albo ręka Boża czegoś dokonała. Dla Ireneusza posłużyło to jako wskazówka do wyrażenia tajemnicy Trójcy Świętej. Według niego Syn Boży i Duch Święty są jak gdyby dwiema rękami Boga. Przy ich pomocy Bóg najpierw stworzył świat i człowieka, a następnie tym światem kieruje, podtrzymując go w istnieniu. Każda z tych dwóch rąk pełni inną rolę, a obie wzajemnie się uzupełniają. Tym umownym rękom Boga nadawał Ireneusz różne imiona. Pisał zatem o Słowie i Duchu, albo o Słowie i Mądrości, czy też o Synu i Duchu. Dzięki temu łatwo rozróżniał osoby w Trójcy Świętej. Te nazwy czerpał z Pisma Świętego. Tekstami biblijnymi je też charakteryzował. Trudniej przychodziło Ireneuszowi określić w sposób precyzyjny, jakie role poszczególne te ręce Boga wykonują. Można jednak wyróżnić pewne działania specyficzne dla Ducha Świętego, bo to one nas w tej chwili interesują. Przede wszystkim ma on udział w stworzeniu człowieka i jest niezbędny dla pełni człowieczeństwa. Według Ireneusza doskonały człowiek składa się z ciała, duszy i Ducha Świętego. Dzięki temu człowiek posiada podobieństwo do Boga i jest zdolny do poznawania Boga oraz do nawiązywania z Nim łączności. Posiadając Ducha Świętego, człowiek już teraz ma w sobie zadatek nieśmiertelności. To właśnie dzięki Duchowi Świętemu nastąpi kiedyś przemiana tego, co śmiertelne w człowieku, w nieśmiertelne i niezniszczalne, jak pisał święty Paweł. Tak więc, prawdziwy człowiek to ten, który posiada Ducha Świętego. Ireneusz wręcz napisał, cytuję, gdzie jest Duch Święty, tam jest człowiek żyjący. Bez Ducha Świętego człowieczeństwo jest niepełne czy wręcz wątpliwe. Obecność i działanie Ducha Świętego w człowieku zostało zakwestionowane w chwili grzechu pierwszego człowieka. To jest tłumaczenie Ireneusza wciąż. Bóg, jak wiadomo, pospieszył człowiekowi na ratunek. Wielką rolę w tym dziele spełnia właśnie Duch Święty. Ireneusz tak to ujął, tu znowu cytuję. Pan powierzył Duchowi Świętemu swego człowieka, który wpadł między zbójców, gdyż ulitował się nad nim, opatrzył jego rany i dał mu dwa królewskie denary, abyśmy otrzymując obraz Ojca i Syna, przez Ducha z powierzonego nam denara mogli przynieść owoc i zwielokrotniony oddać Panu. Koniec cytatu. Zadomowienie się Ducha Świętego w naturze ludzkiej nastąpiło w chwili chrztu Chrystusa w Jordanie, kiedy to Duch Święty namaścił nie tylko Chrystusa, ale Jego ludzką naturę, a tym samym naturę ludzką w ogóle. Na Chrystusa mógł Duch stąpić, ponieważ tylko On, czyli Chrystus, potrafił przygotować swoje ciało w ten sposób, aby mogło ono stać się mieszkaniem Ducha Świętego. Ireneusz w ten sposób, jak widać obrazowy, mocno eksponował rolę Ducha Świętego w dziele uświęcenia człowieka, czyli w przekształcaniu jego śmiertelnej i grzesznej natury w nieśmiertelną i doskonałą. Dzieło to zaczyna się w chwili chrztu, który, jak wiadomo, jest udzielany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Taki chrzest można otrzymać tylko w Kościele, bo tam od chwili zesłania Duch Święty przebywa i działa. Jest to właśnie Duch Pocieszyciel, którego obiecywał Chrystus. Poprzez swoją obecność w Kościele Duch Święty działa w całym świecie, bo w całym świecie działa Kościół i stopniowo prowadzi całą ludzkość do poznania prawdy i czyniąc ją zdolną do przyjęcia Boga. Jak można się zorientować z tej krótkiej prezentacji, Ireneusz nakreślił pełną wizję dziejów świata i człowieka, w której znaczna rola przypada Duchowi Świętemu. Jest to wizja oparta na tekstach biblijnych i mało w nich spekulacji filozoficznych.
Jaki był następny etap rozwoju teologii Ducha Świętego i kto go dokonał?
Nie mamy czasu na szczegółową prezentację wykładu poszczególnych ojców Kościoła do nauki o Duchu Świętym, czyli pneumatologii. Ale nie można pominąć tego, co wniósł do niej Orygenes. Ten wielki myśliciel chrześcijański z III wieku po Chrystusie opierał całą swoją teologię na Piśmie Świętym, więc ona ma również charakter biblijny, a przede wszystkim bazuje na terminologii biblijnej. Jednocześnie jednak sięgał po argumentację filozoficzną i opierając się na tych dwóch filarach tworzył wielkie wizje. Kiedy mówimy o wkładzie Orygenesa do nauki o Duchu Świętym, to należy zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie. Pierwszą z nich jest próba przedstawienia prawdy o Trójcy Świętej i miejsca w niej Ducha Świętego. Orygenes swoje przemyślenia w tej kwestii przedstawił przede wszystkim w słynnym dziele o zasadach, czyli o podstawowych i najważniejszych prawdach, albo jak kto woli, podstawach lub zasadach, na których opiera się wiara katolicka. Jedną właśnie z takich kluczowych praw jest prawda o Duchu Świętym. Orygenes całym przekonaniem bronił prawdy o Trójcy Świętej, podkreślając współwieczność tworzących ją osób, czy też, jak to mówił, hipostas. W przeciwieństwie do całego stworzenia, które zostało powołane do istnienia z niczego, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty są odwieczni i nie mają początku. Trudniej natomiast było Orygenesowi wyjaśnić różnice między tymi osobami i wzajemne relacje. Terminy biblijne są w tym względzie mało precyzyjne, a w zbyt dalekie dywagacje filozoficzne Orygenes w tym przypadku się nie zapuszczał. Jasno jednak wskazywał na transcendencję Ducha Świętego, który z Ojcem i Synem stanowią Trójcę Świętą. Więcej uwagi, jak zresztą większość ojców Kościoła tego okresu, poświęcał działaniom Ducha Świętego, tak zresztą ukazują go też teksty biblijne. Kiedy jest mowa o Duchu Świętym, to jest on porównywany do wiatru, jest tchnieniem, ożywia, naucza, uświęca itd. Wszystkie te określenia związane są z ruchem, działaniem. Te określenia bardzo interesowały Orygenesa i w oparciu o nie starał się odgadnąć, co Duch Święty sprawia i gdzie można się zetknąć z jego działaniem. I jego tłumaczenie. Według niego najbardziej charakterystycznym działaniem Ducha Świętego jest uświęcanie. Doświadczenie mówiło Orygenesowi o istnieniu ludzi świętych. Spotykał takich. Świętość zaś jest udziałem w naturze Bożej. I tym samym nie może być dziełem samego człowieka. Jest ona świadectwem łaski udzielonej przez Ducha Świętego, bo człowiek tylko, tutaj cytuję, przez udział w Duchu Świętym staje się świętym i duchowym. Jedna bowiem jest łaska uczestnictwa w Duchu Świętym, jak i uczestnictwa w Ojcu i Synu, bo jedna jest bezcielesna natura Trójcy Świętej. Koniec cytatu. Oczywiście, ta łaska może być dana w określonych warunkach, z których najważniejsza jest dobra wola człowieka. On musi przemieniać swoje serce i chcieć je wypełniać wolą Bożą. Wtedy może na niego zstąpić Duch Święty, bo on spoczywa nie na wszystkich ludziach, cytuję, tylko na świętych i błogosławionych, przynosząc im ze sobą także inne dary. Tradycyjnie mówimy o 7, ale w rzeczywistości można ich doszukać się wiele więcej. W niektórych ludziach Duch Święty działa w sposób wyjątkowy. Tak było na przykład w prorokach, jak tłumaczył Orygenes, przez których przemawiał. Mimo obecności Ducha Świętego człowiek zachowuje nadal wolną wolę, co oznacza, że ma możliwość odejścia od Boga, czyli popełnić grzech. Wówczas Duch Święty nie ma miejsca na swoje działanie i opuszcza człowieka. Czuje się prześladowany i wypędzony, więc odchodzi. Oczywiście w grę wchodzą w tym przypadku grzechy ciężkie, gdyż tylko one powodują rzeczywistą utratę Ducha Świętego. Nie oznacza to mimo wszystko definitywnego jego odejścia od człowieka, bo człowiek może się nawrócić i Duch Święty ponownie do niego przyjdzie. Jako ciekawostkę można dodać, że Orygenes znał niektóre zajęcia i czynności, które nie są wprawdzie grzeszne, ale, ucytuję, nie zasługują, abyśmy uważali, że działa w nich Duch Święty. Koniec cytatu. W razie, gdy chrześcijanin nie wykonuje, Duch Święty go nie wspomaga, bo dla niego wystarcza sama tylko ludzka siła. Tym właśnie różni się zstąpienie Ducha Świętego na Chrystusa nad Jordanem od jego zstąpienia na człowieku. Tam zstąpił raz i pozostał na zawsze. Oczywiście chodzi w tym przypadku o ludzką naturę Chrystusa. W przypadku człowieka, nawet świętego, jest inaczej. Można to wyrazić, używając słownictwa biblijnego. Tutaj cytuję. Jedynie w Panu i Zbawicielu Jezusie Duch Święty pozostaje zawsze. Natomiast we wszystkich innych świętych ludziach Duch Boży jedynie spoczywa i tylko chwilowo wypełnia przez nich to, co było im potrzebne oraz korzystne dla tych, którym pomagał. Koniec cytatu. Potrzebne są i możliwe wielokrotne przyjścia Ducha Świętego do człowieka. To dzieje się dzięki środkom, jakie są dostępne w Kościele. Chodzi głównie o sakramenty. to przez nie Duch Święty odpuszcza grzechy pokutującemu człowiekowi i pomnaża życie Boże w nim. Orygenes mówi nieco obrazowo na ten temat, chociażby tak. Obecność Ducha Świętego oczyszcza wszelki brud, gdyż udziela on odpuszczenia grzechów. Gdzie, kiedy i na jakich warunkach się to dzieje, wyjaśnia w innym miejscu. Dla pewności należy wspomnieć, że choć eksponujemy w tym miejscu rolę Ducha Świętego, to nie można zapominać o jego łączności z całą Trójcą Świętą. Działanie poszczególnych osób ma jedną swoją specyfikę, a w dziele uświęcenia właśnie Duch Święty odgrywa najbardziej widoczną rolę.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Duch Święty w świadomości pierwotnego Kościoła poprowadził ksiądz profesor Antoni Żurek. A na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. Jaki obraz biblijny posłużył Ireneuszowi do wyrażenia prawdy o Duchu Świętym? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.